W ostatnich latach często słuchaliśmy o patologiach na rynku pracy, zatrudnienie na umowach, zlecenie lub o dzieło zamiast na etacie, minimalne stawki, ochroniarze zarabiający 5 zł za godzinę. Kiedy to się zmieni? Z tym pytaniem zwracam się do Artura Kiełbasińskiego, który sprawę badał wnikliwie.
No, mamy nadzieję, że już się będzie zmieniało teraz i to nawet nie powoli, tylko w miarę szybko. Przypomnijmy, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy czy kilkunastu miesięcy mamy tak naprawdę prawdziwą rewolucję w prawie pracy, ale też w tej części dotyczącej no, tych takich patologii, które występowały. Po pierwsze, już wkrótce bez względu na formę umowy będzie można liczyć na płacę minimalną 13 zł za godzinę. To dotyczy osób na przykład pracujących na umowach zlecenie, tak? Do tej pory tam działy się te cuda, 3,50 za godzinę, 4 zł. Tak naprawdę to były stawki poniżające i to, że to zostało teraz unormowane, ten poziom 13 zł na godzinę w niektórych miejscach Polski, w niektórych regionach może być dość wysoki, ale na pewno jest to jakby krok cywilizacyjnie dobry i troszeczkę tych patologii się skończy.
Miejmy nadzieję, bo skoro ktoś nie chciał płacić więcej niż 3,50, to teraz zmuszony, żeby płacić 13, będzie kombinował pewnie jeszcze.
No zapewne będzie kombinował, ten szary rynek czy czarna strefa będzie w gospodarce zawsze obecna i na to nic nie poradzimy. Natomiast no też powiedzmy szczerze, że do tej pory było troszeczkę tak, że te osoby na umowach zlecenie nie miały się do kogo odwołać. No mieliśmy w Polsce taką absurdalną sytuację, że na przykład stały w jakiejś firmie dwa biurka obok siebie. Przy jednym biurku siedział etatowiec, przy drugim siedziała osoba wykonująca... Samozatrudniona, dokładnie. Albo wykonująca jakieś usługi na podstawie umowy zlecenia. Wchodziła kontrola z inspekcji pracy i to warunki pracy i zatrudnienia pracownika mogła zweryfikować. Tej drugiej w ogóle się nie interesowała tą drugą osobą, tak jakby ta osoba nie istniała. Zmiana obecna polega na tym, że jak wprowadzono te 13 zł za godzinę jako podstawę pracy na umowie zleceniu, no to Państwowa Inspekcja Pracy dostała uprawnienie kontroli, czy rzeczywiście jest to przestrzegane i jest to rzeczywiście dobra sytuacja, jest to coś, co rzeczywiście może nam trochę sytuację na rynku pracy poprawić. Z drugiej strony ktoś powie, że te regulacje dotyczące minimalnej godzinowej nie obejmują na przykład pracy na umowę o dzieło. Tak, dlatego, że to jest z natury swojej umowa nierozliczana godzinowo. Tam liczy się efekt pracy, tak? Pewne dzieło. No i może się okazać, że ktoś bardzo długo takie dzieło tworzy i jak sobie nawet podzieli wynagrodzenie...
Będzie mniej niż 13.
To będzie mniej niż 13, natomiast tutaj tak naprawdę na to nie... Istoty umowy o dzieło z tego, że tam oczekujemy dzieła, a nie zaangażowania, no to trudno chyba byłoby to rozliczać jednak. Będziemy też zajmowali się, czy w najbliższym czasie będzie jeszcze jedna ciekawa regulacja stosowana w stosunku do tych osób zatrudnionych na umowach cywilnych, a mianowicie będzie koniec pewnej fikcji prawnej. Przepisy się zmieniły w ostatnim czasie i posłuchajmy, co na ten temat mówi Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Mamy nadzieję, że te rozwiązania, które już zostały wprowadzone, mam na myśli tutaj przede wszystkim modyfikację artykułu 29 Kodeksu Pracy, czyli modyfikację przepisu, który reguluje kwestię potwierdzenia warunków nawiązanego stosunku pracy, po to, aby wyeliminować ten tak zwany syndrom pierwszej dniówki. Już przyczyni się do korzystnej zmiany w tym zakresie. Też przypomnę, że sama regulacja minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców na poziomie 13 zł za godzinę, prawda, ona też spowoduje, że to zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, ono będzie wykorzystywane wówczas, kiedy rzeczywiście jest to merytorycznie uzasadnione, a nie w celu obejścia kosztów, rygorów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy czy przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.
Syndrom pierwszej dniówki, to za chwilę chyba trzeba będzie ten temat przybliżyć i ten termin rozwikłać. O prawach pracownika przede wszystkim rozmawiamy. Jednym z problemów było samo udowodnienie istnienia umowy o pracę, ale w tym zakresie coś się zmieniło stosunkowo niedawno.
No tutaj mówimy o tak zwanym syndromie pierwszej dniówki i tak naprawdę walce z tym syndromem. Ja nie lubię takich wojennych słów, walka, wojna i tak dalej, ale tutaj to rzeczywiście już była wojna. A na czym polegał ten syndrom pierwszej dniówki? Do tej pory sytuacja była taka, że pisemnie umowę o pracę należało potwierdzić do końca pierwszego dnia w pracy i polegało to na tym, że na przykład ktoś przychodził do pracy, uzgadniał jej warunki ustnie. Taka umowa ustna o pracę oczywiście jest umową ważną, ale nie dostawał żadnego papiera podpisanego, żadnej umowy w formie spisanej. I teraz pojawiał się taki problem, a co jeżeli ta osoba drugiego dnia też przyszła, niby miała wszystko dogadane, nie dostawała umowy. I tak naprawdę część inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy uważa, że w ten sposób kryto bezrobocie. Tak, że to była taka sytuacja, że wykorzystywano to, że przed pracą nie trzeba dostać tego potwierdzenia na piśmie, że tak naprawdę ktoś mógł udawać, że dzisiaj był pierwszy dzień w pracy, jutro będzie pierwszy dzień w pracy, pojutrze. Tak samo też posłuchajmy, w jaki sposób minister Zieleniecki, dodam, że minister Zieleniecki jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, wybitnym specjalistą prawa pracy, w jaki sposób opowiada, jak funkcjonował ten syndrom pierwszej dniówki.
Przypomnę tak, jak wygląda regulacja, czy jak wyglądała regulacja do tej pory. Regulacja kodeksu pracy wyglądała tak, że strony mogły przed rozpoczęciem pracy albo zawrzeć umowę o pracę na piśmie. Kodeks dopuszczał możliwość skutecznego nawiązania stosunku pracy również w formie ustnej. Jeżeli strony ustnie się umówiły, to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, i tutaj to słowo w dniu rozpoczęcia pracy jest kluczowe, pracodawca miał obowiązek jednostronnego, pisemnego potwierdzenia na piśmie pracownikowi warunków i rodzaju zawartej umowy o pracę. No i myślę, że tutaj najlepszym adresatem tego pytania byliby inspektorzy pracy, którzy w praktyce dość często, i na to wskazują coroczne sprawozdania głównego inspektora pracy, dość często spotykali się z sytuacją, w której wkraczają do zakładu pracy w celu przeprowadzenia kontroli stosowania przepisów prawa pracy, okazywało się, że spora rzesza czy część pracowników danego dnia rozpoczyna pracę. Jest to ich pierwszy dzień pracy, prawda? Jest to ich pierwszy dzień pracy, co oczywiście no, nie było zgodne ze stanem faktycznym, natomiast było akceptowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. I właściwie inspekcja pracy nie miała tutaj żadnego instrumentu, dlatego że nie doszło do złamania, formalnie nie doszło do złamania przepisów prawa pracy. Pracodawca sporządzał pisemne potwierdzenie i wręczał pracownikowi jeszcze w tym dniu, w którym mieliśmy do czynienia z rozpoczęciem kontroli przez inspekcję pracy. Także tego typu sytuacje poprzez zmianę artykułu 29 kodeksu pracy, one zostaną wyeliminowane. Na to liczę.
I tutaj powiedzmy szczerze, może być przełom, czy może być jakaś ważna zmiana, bo proszę zauważyć, teraz trzeba będzie zawrzeć umowę o pracę i uzyskać te warunki potwierdzone na piśmie przed rozpoczęciem pracy. Czyli nie będzie już takiej sytuacji, że wieczorem może coś dostanę, a ten wieczór będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, tylko jednak prawo zostało w taki sposób zmienione, że przynajmniej ten inspektor pracy, który wejdzie do naszej firmy, naszego zakładu pracy, będzie mógł wymagać, żeby każdy, kto jest w tym zakładzie, miał sprecyzowaną podstawę prawną tego, na jakiej zasadzie pracuje, jak działa. To jest bardzo ważna zmiana. Ona może ukrócić czy ograniczyć szarą strefę na rynku pracy w Polsce. Może przyczynić się też do ograniczenia śmieciówek. I powiedzmy szczerze, no tutaj chodzi o to, żeby jednak pracownicy uzyskali chociaż minimum pewnej takiej stabilizacji.
Do tematów wracamy za kilka minut. Czekamy również na Państwa podpowiedzi tematów związanych z prawem, nie tylko z prawem pracy, które Państwa nurtują. 603-06-06-06. 29 minut po godzinie 13 w audycji Twoje Prawo. Rozmawiamy dzisiaj o zmianach w zakresie prawa pracy. Czy zmiany przepisów realnie wpłyną na rynek pracy? Czy naprawdę setki tysięcy ludzi będą mogły mówić o stabilizacji? Przypomnijmy, bo bez tej stabilizacji trudno dostać kredyt, założyć rodzinę czy planować życie.
Problem w Polsce był gigantyczny. Musimy mieć świadomość tego, o czym my w ogóle mówimy. Lubimy się porównywać do innych, więc kilka liczb na temat tego, jaka była stabilność czy niestabilność polskiego rynku pracy. Otóż od wielu lat Eurostat, czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, podaje dane dotyczące struktury zatrudnienia w danym państwie. No i wyliczono, że w Polsce aż 27% zatrudnionych było zatrudnionych na tak zwanych niestabilnych formach zatrudnienia. To jest bardzo szerokie pojęcie, ono trochę nie pasuje do polskich realiów, bo tam też znalazły się na przykład niektóre te umowy zlecenia, ale także umowy terminowe, czyli umowy na czas określony, ale już takie etatowe, czasami bardzo przyzwoite, gdzie mamy pełne ubezpieczenie, no ale rzeczywiście taka umowa terminowa nie dawała pracownikowi pełnej stabilizacji. No i Eurostat liczył i wyszło, że w Polsce 27%.
Czyli więcej niż co czwarty.
Więcej niż co czwarty. Niemal co trzeci, można też powiedzieć. Pracował na takiej umowie, nie na czas nieokreślony, tylko na umowie terminowej. A średnia dla Unii Europejskiej, Tomasz, spróbujesz zgadnąć?
13.
Brawo, 14. 14% zakładamy zaokrąglenie. Redaktor Olszewski bardzo dobrze trafił. Więc proszę Państwa, no, w Polsce sytuacja była na rynku pracy niestabilna razy dwa, tak żartobliwie trochę mówiąc, chociaż tutaj nie ma z czego żartować, 27% w Polsce, 14% średnia dla Unii Europejskiej. To miało, tak jak powiedziałeś, bardzo ważne skutki społeczne. Trudniej o kredyt, trudniej się planuje założenie rodziny, decyzje demograficzne, czyli o posiadaniu jednego, dwójki, trójki dzieci, też trudniej podjąć, jeżeli mamy niestabilną pracę. No i sytuacja jednak była troszeczkę zawiniona przez nasze rządy, dlatego że Solidarność zaskarżyła poprzedni system umów czasowych, mówimy o tych umowach o pracę na czas określony, że Polska wdrożyła te umowy nieprawidłowo, że właśnie była tak naprawdę nadmierna promocja, czy one były zbyt wygodne dla pracodawców, trochę niekorzystne, czy nawet bardzo czasami niekorzystne dla pracowników. Komisja Europejska przeprowadziła postępowanie i przyznała związkowcom z Solidarności rację, że coś nie w porządku było z tymi umowami terminowymi i na początku tego roku weszła w życie nowelizacja, czyli też proszę zauważyć, zwracam uwagę słuchaczom, że to jest ostatnie kilkanaście miesięcy, to jeszcze Sejm poprzedniej kadencji przegłosował. Część przepisów weszła w styczniu, część w lutym, ale mamy teraz oto taką sytuację, że już nie można na czas określony zatrudnić kogoś na przykład na 10 lat, tylko tam jest 33 miesiące, a w zasadzie 36 miesięcy. To zaraz będzie wyjaśniał nam minister profesor Zieleniecki. Natomiast nie zmienia, jakby podstawowe założenie jest takie, że teraz ma być stabilniej. Czy już jest? No jeszcze nie jest stabilniej. Dlatego, że dane statystyczne pokazują, że tych umów na czas określony jeszcze trochę przybyło w Polsce w tym roku. Natomiast tak naprawdę efekty tych zmian prawnych zobaczymy w ciągu najbliższych 3 lat, tak? Dlatego, że obecnie umowa zawarta na czas określony będzie się przekształcała z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony po 33 miesiącach zatrudnienia. Natomiast jak wyglądają te regulacje, tu już ekspertowi oddajmy głos.
Wydaje mi się, że musimy poczekać na skutki tej nowelizacji. Zauważmy, że ta sprawa dotycząca długości okresu wypowiedzenia, ona była tylko jednym z elementów tej nowelizacji. Wydaje mi się, że dużo ważniejszym elementem tej nowelizacji było wprowadzenie nowego mechanizmu ograniczającego swobodę stron w zakresie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy na czas określony. I znowu warto się odwołać do tego, co było wcześniej i do dzisiaj obowiązujących przepisów. Przypomnę, że przez wiele lat w Polsce obowiązywała tak zwana zasada 2+1. Zasada, która oznaczała, że pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem tylko 2 umowy o pracę na czas określony, na następujące po sobie okresy. Trzecia musiała być umową na czas nieokreślony, ale przepis okazał się przepisem nieskutecznym. Z różnych powodów. Polacy są dość sprytni, czytają przepisy, więc doszli do wniosku, że można te rygory związane z artykułem 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy obejść. No i tych sposobów na nadużywanie szczegółowej regulacji zawartej w artykule 25 ze znaczkiem 1 było kilka. Przypomnę, że była praktyka zawierania takich długoterminowych umów o pracę na czas określony. często na 5 bądź też 10 lat, wprowadzania do treści takiej umowy klauzuli przewidującej możliwość jej tak naprawdę szybkiego i sprawnego wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. I tak naprawdę ten odległy termin rozwiązania stosunku pracy, który strony przewidywały gdzieś tam w umowie, on w ogóle nie miał znaczenia, dlatego że zakładano, że sposobem na rozstanie się z pracodawcą czy z pracownikiem będzie wypowiedzenie stosunku pracy. I tutaj sądy kwestionowały takie długie umowy, natomiast też do końca ta patologia nie została wyeliminowana. No i drugi ze sposobów polegał na tym, że przerywano ten cykl dwóch czy trzech kolejnych umów na czas określony, robiąc przerwę, prawda? Przerwę dłuższą niż jeden miesiąc, która powodowała, że ten cykl zaczynał biec na nowo, więc to był jeden z powodów, myślę, że jeden z głównych powodów, dla których ta kategoria pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony w Polsce była tak liczna, prawda? Bardzo dobrze się stało, że zmieniono te przepisy. Szkoda, że tak późno, bo przez wiele lat, przypomnę, że ten artykuł 25 ze znaczkiem 1 Kodeksu Pracy w tym takim nieszczęśliwym kształcie, nieskuteczny, obowiązywał od 1996 roku i przez wiele lat zwracano uwagę na to, że przepis tylko pozornie ogranicza tą swobodę, prawda? Stron wyboru umowy na czas określony jako podstawy zatrudnienia. W końcu uznano, że trzeba to zmienić. W każdym bądź razie chcę przypomnieć, że mamy już nową regulację, która zakłada czy przewiduje stosowanie innych instrumentów ograniczających tą swobodę stosowania umowy na czas określony jako podstawy zatrudnienia, odwołujących się do okresu zatrudnienia na podstawie jednej albo odpowiedniej liczby tutaj umów na czas określony. I przypomnę, że ten okres zatrudnienia wynosi zasadniczo 33 miesiące, przy czym trzeba do tego dodać jeszcze ten maksymalnie 3-miesięczny okres, przez który pracownik może być zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny. W każdym bądź razie ten maksymalny okres zatrudnienia pracownika na podstawie terminowych umów o pracę nie może przekraczać 36 miesięcy. Jeżeli przekroczy, to wchodzimy w reżim zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wydaje mi się, że to jest ważniejsza zmiana, dlatego że ona dotyka rzeczywiście pewnej patologii, z którą przez wiele lat w Polsce się stykaliśmy. No i wydaje mi się, że musimy poczekać te 3 lata właściwie, aby ocenić, no, w jaki sposób ta zmiana przyczyniła się do ograniczenia tych właśnie patologii.
Czyli tak reasumując, każda osoba, która znajduje się w miejscu w zakładzie pracy, musi mieć podpisaną umowę, jeżeli jest, nawet jeżeli to jest pierwszy dzień. 3 miesiące to jest ten okres próbny i 33 miesiące maksymalnie terminowa umowa, czyli potem już musi to być na czas nieokreślony. Potem
dokładnie. Po 36 miesiącach. I tutaj są pewne takie, przepraszam, nawet kwestie mogą być podstępne dla pracodawców, a mianowicie te 33 miesiące to nie musi być w jednym ciągu. Tak, może się okazać, że ktoś pracował jakiś czas temu rok, a teraz popracuje nam tam trochę więcej niż rok i nagle się okaże, że on nabywa z mocy prawa uprawnienia do tego, jego umowa ulega przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.
Czyli sumują się po prostu te
poprzednie okresy. Sumują się w różnych momentach, nawet jeżeli tam były przerwy. No i w tym momencie jest to rzeczywiście duża zmiana, pracodawcy muszą uważać. Natomiast tutaj minister Zieleniecki tłumaczył jakby istotę tej zmiany, żeby nie zatrudniać ludzi na 10 lat na umowę na czas określony, bo to była już rzeczywiście taka trochę dziwaczna sytuacja. Natomiast zmiana, która weszła na początku tego roku, jest jeszcze jedna. Kiedyś było tak, że właśnie te osoby na czas określony miały 14 dni wypowiedzenia. Można było wpisać takie wypowiedzenie do takiej umowy i dlatego pracodawcy tak chętnie korzystali z tych umów. Natomiast pracownicy, którzy pracowali na czas nieokreślony, mieli 3 miesiące wypowiedzenia, tak? Więc tutaj proszę zauważyć, ktoś, dwie osoby w tej samej firmie, jedna pracowała 5 lat na podstawie jednej umowy, druga 5 lat na podstawie drugiej umowy, przychodziło do zwolnienia, jedna miała 14 dni wypowiedzenia, druga miała 3 miesiące. Więc to była drastyczna nierówność sytuacji tych osób. No i taka istota tej zmiany, oprócz tego, że są te limity 33 miesiące czy 36, zależy jak liczyć, no polega też na tym, że w tej chwili zrównano okresy wypowiedzenia, tak? I od początku tego roku funkcjonuje to tak, że liczy się staż pracy w danej firmie i nie ma znaczenia, czy ktoś pracuje na jednej umowie, czy na drugiej, w zależności od tego, ile pracujemy, albo miesiąc, albo dwa, albo trzy miesiące wypowiedzenia. I tutaj pracownicy etatowi, jeżeli mają etat, bez względu na typ etatu, są w takiej samej sytuacji, nie ma tego takiego uprzywilejowania.
Audycja. My nie będziemy pracować, komisja kodyfikacyjna nie będzie pracować, no można powiedzieć od zera, to znaczy nie będziemy jak gdyby od początku wymyślać nowych rozwiązań, dlatego że zamierzamy wykorzystać w swoich pracach projekty obu kodeksów, które zostały przygotowane jeszcze przez poprzednio funkcjonującą komisję kodyfikacyjną. Przypomnę, że w 2007 roku ta komisja zakończyła merytoryczne prace nad dwoma projektami i przekazała te projekty stronie rządowej, przy czym nie były prowadzone prace legislacyjne nad tymi projektami. Także założenie jest takie, iż nowo powołana komisja będzie bazować na tych projektach, ale tak jak wspomniałem, od czasu przygotowania tych projektów minęło już prawie 10 lat, więc też będziemy chcieli się takim krytycznym okiem przejrzeć tym projektom i po pierwsze je zaktualizować, prawda? W trakcie tych 10 lat sporo się zmieniło. Po drugie, no, ocenić trafność też tych propozycji, które w obu projektach były zawarte.
Audycja Twoje Prawo. Mówimy o zmianach w prawie pracy, no zdecydowanie korzystniejszych dla pracowników, prawda? Bo pracodawcy, tak jak powiedziałeś, Arturze, muszą czasami nawet uważać, biorąc pod uwagę, że nie jest wymagana ta ciągłość zatrudnienia, tylko 33 miesiące plus ewentualnie wcześniejszy okres próbny, 36 w sumie nam dające.
3 lata, dokładnie.
3 lata.
Prawda jest taka też, że no, pracownicy do tej pory w niektórych firmach, ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy pracodawcy źle postępowali, bo to jest po prostu nieprawda. Są lepsi pracodawcy i gorsi. Natomiast rzeczywiście sytuacja była taka, że w niektórych firmach bardzo nadużywano przepisów, nie wypłacano ludziom to, co jest w wszystkich należnych świadczeń, próbowano ograniczać świadczenia socjalne. I tutaj proszę zauważyć, minister już zapowiedział, że będziemy pracować nad nowym kodeksem. Powstała komisja kodyfikacyjna, została niepowołana w najbliższych dniach i będzie powstawał zupełnie nowy projekt kodeksu pracy, który tak naprawdę te wszystkie zmiany, które wchodziły w ostatnim czasie, w pewien sposób wykorzysta, to zostanie zsumowane. No i to porozmawiamy za chwilę, ale też będzie łatwiej dogadać się z pracodawcą i ten system będzie działał troszeczkę inaczej.
System będzie działał inaczej, miejmy nadzieję, że lepiej. Audycja Twoje Prawo. Rozmawiamy o zmianach w prawie pracy. Analizując te wszystkie zmiany, można powiedzieć, że w kodeksie pracy i innych ustawach w ostatnich miesiącach dokonano niemal fundamentalnych zmian. I to oznacza, że kodeks pracy jest już na tyle spójny, że możemy mówić, iż prawidłowo uporządkuje stosunki pracy?
Ja powiem tak, jeżeli przyjrzymy się patologiom, które były na tym rynku i przyjrzymy się zmianom, które nastąpiły, to rzeczywiście jest nieźle, to jest obiecujące, bo bardzo ważne, nie tylko zmieniał się kodeks pracy, ale te przepisy związane właśnie z minimalnym wynagrodzeniem dla osób na zleceniach. Całość wygląda bardzo przyzwoicie i wygląda obiecująco. Z drugiej strony ja powiem brutalnie, ja nie wierzę w to, że prawo będzie skuteczne i nikt nie będzie próbował go obchodzić, nie będzie szukał przynajmniej metod oszukiwania.
Polak potrafi.
Nie tylko Polak potrafi, ale Polak też potrafi, więc to jest pewne takie cwaniactwo, w tym przypadku jednak źle zrozumiane. No ale prawda też jest taka, że my musimy jako pracownicy w tych firmach, gdzie jest źle, mieć pewną odwagę cywilną, poskarżyć się Państwowej Inspekcji Pracy, iść do sądu. No teraz nawet przypadek tych kwestii związanych z umową na czas określony i nieokreślony, no przewidują przepisy, że nastąpi automatyczna zmiana trybu umowy, z mocy prawa to się odbędzie, więc od pewnego momentu pracownik nie będzie na umowie na czas określony, tylko na czas nieokreślony. Natomiast no, jeżeli pracodawca wręczy jakieś wypowiedzenie, tam będzie 14 dni wypowiedzenia, to my jednak powinniśmy iść do sądu, powinniśmy się poskarżyć. Oczywiście wtedy prawo jest po naszej stronie, ale to nie zmienia faktu, że pracownik musi mieć odwagę poskarżyć się związkom zawodowym, poskarżyć się Państwowej Inspekcji Pracy, dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Tam jest dość uproszczona procedura. W związku z tym myślę, że będzie lepiej. Pracownicy rzeczywiście mają realne uprawnienia, ale muszą też walczyć o swoje, muszą jakby potrafić wykorzystać korzystać z tych uprawnień.
Kiedyś też była w ZAPRL-u taka odwrotna sytuacja, że tacy tak zwani bumelanci, prawda, tacy co potrafili nie przychodzić często do pracy, bo poprzedniego dnia mieli uroczystą kolację w towarzystwie sobie
imieninową,
podobnych.
Imieninową, tak?
Tak. I wykorzystywali to, że byli na etacie, prawda, że nie można ich było zwolnić. Czy tutaj nie dojdzie do czegoś takiego, że to niesolidni pracownicy, tacy, którzy, no, których byśmy się już chcieli pozbyć, nie staną się ciężarem dla niektórych zakładów?
Być może tak. Nigdy takich patologii w drugą stronę też nie wyeliminujemy. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, żyjemy w takich czasach, że jednak większość osób chyba tą, jeżeli ma dobrą pracę, to ją bardzo szanuje. W związku z tym to jest kwestia taka, czy potrafimy odpowiednio dobrać kadry, czy nie potrafimy ich dobrać, więc tutaj bym polecał więcej uwagi z tym związanej. Natomiast oczywiście nie wykluczymy takiej sytuacji, że ktoś nadużyje kodeksu pracy w drugą stronę. Natomiast nie sądzę, żeby to były zbyt częste przypadki. Chociaż, no zobaczymy, co pokaże życie.
Twoje prawo, ta audycja powróci we środę po godzinie 13. Artur Kieł-Łasiński, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.